Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcencie Nina Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Fear City New York's Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics to historyczna analiza kryzysu finansowego Nowego Jorku z miesiącami de transiwym idym roku. Napisana przez historyczka Kim Phillips Fein. Księtka pokazuje, jak miasto, które uchodziło za symbol nowoczesności i liberalnej polityki, znalazło Shin na granicy bankructwa po latach zadłania, Shin odkładania problemów i politycznych kompromisów. Autorka nie traktuje austerity jako nieuchronnego skutku ekonomicznego, lecz jako wynik decyzji politycznych podejmowanych przez burmistrzów, banki, Żyd federalny i elity gospodarcze. To nie jest tylko opowieść o finansach miejskich, ale takie o walce o kształt usług publicznych, praw pracowniczych i roli państwa w życiu obywateli. Siurka łączy historię urbanistycznym, polityczne i gospodarcze, a przy tym wyjaśnia, dlaczego nowojorski kryzys stał się wzorem dla pomniejszych polityk oszczędnościowych w innych miastach i krajach. Jak Nowy Jork wszedł w spiral zadłużenia przed kryzysem 1971 roku, jednym z najważniejszych tematów książki jest długie narastanie problemów budżetowych, które nie pojawiły się nagle w 1971 roku. Phillips Fein pokazuje, że władze miasta przez lata finansowały więcej wydatki przez pojyczki, licząc na przyszły wzrost dochodów, pomoc federalną albo poprawę koniunktury. Taka strategia była wygodna politycznie, bo pozwalała unikać trudnych decyzji dotyczących podatków, wydatków i reform administracyjnych. Autorka podkreśla, że w ten sposób zadłużenie nie było tylko technicznym błędem księgowym, ale sposobem odsuwania politycznego konfliktu. Miasto nadal rozwijało usługi publiczne i utrzymywało ambitny model miejskiego państwa opiekuńczego. Kiedy rynek kredytowy przestał ufać miejskim obligacjom, wcześniejsze decyzje nagle ujawniły pełnię skalę ryzyka. Dzięki temu księga pokazuje, czy kryzys był procesem, a nie jednorazowym wstrzysem. Po drugie, austerity jako wybór polityczny, a nie naturalna konieczność. Centralna teza księgi brzmi, by polityka oszczędności nie była jedynym możliwym wyjściem z kryzysu. Phillips Fein konsekwentnie argumentuje, życie w usługach publicznych, zamrożenie płac i redukcja zatrudnienia zostały przedstawione jako nieuniknione tylko dlatego, że tak zbudowano narrację o upadku miasta. Autorka opisuje to jako polityk nieuchronności, czyli sposób mylenia, który zawicza debat do jednego scenariusza i usuwa z pola widzenia alternatywy. Taki mechanizm jest istotny, bo pokazuje, jak kryzys finansowy moje został wykorzystany do narzucenia nowych reguł rządzenia. W praktyce oznaczało to przesunięcie ciężaru decyzji z wyborców i instytucji publicznych na wierzycieli, banki oraz ekspertów finansowych. Księga nie neguje realności problemów budżetowych, ale pokazuje, że odpowiedź na nie była wynikiem sporów o władz, ani samej ekonomii. To właśnie odróżnia je od prostych narracji o koniecznej racjonalizacji wydatków. Po trzecie, wpływ banków, korporacji i wierzycieli na miejskie rządzenie. Kolejny ważny wtek dotyczy roli sektora finansowego i biznesowego, który w księdze nie jest biernym obserwatorem, lecz aktywnym uczestnikiem zmiany politycznej. Phillips Fein opisuje, jak banki, inwestorzy i liderzy biznesu stali się kluczowymi aktorami w definiowaniu tego, co wolno było uznać za rozsądne rozwiązanie kryzysu. Ich znaczenie nie polegało wyłącznie na udzielaniu lub odmawianiu kredytu, ale takie na wywieraniu nacisku na władze miasta i stanowe. W ten sposób finanse prywatne zaczęły kształtować publiczne decyzje, choć formalnie nie miały mandatu demokratycznego. Autorka pokazuje, że ten układ wzmocnił pozycję interesów korporacyjnych i osłabił tradycyjne idee miejskiej demokracji. Z księgi wynika, że kryzys nowojorski był momentem, w którym język odpowiedzialności budżetowej stał się narzędziem politycznym, a nie tylko administracyjnym. To ważne równie dziś, bo pomaga zrozumieć, jak rynki finansowe mogą wpływać na państwo bez bezpośredniego przejęcia władzy. Po czwarte, spór o usługi publiczne, związki zawodowe i codzienne tysie mieszkańców. Phillips Fein nie ogranicza się do poziomu gabinetów i negocjacji z bankami. Dłuż tajk, szytyk saj, ki po fabce skutkom kryzysu dla zwykłych nowojorczyków, zwłaszcza pracowników miejskich, uczniów, pasały zarów transportu publicznego i mieszkańców zalenych od usług społecznych. Pokazuje, cięcia budżetowe oznaczały nie tylko liczby w arkuszach, lecz takie realne pogorszenie życia codziennego. Związki zawodowe i organizacje obywatelskie próbowały stawiać opór, bo rozumiały, że im emszeku szpitali. komunikacji i etatów miejskich jest zarazem obron określonego modelu miasta. Dzięki temu ksinka staje się historią konfliktu społecznego, a nie wyłącznie finansowej korekty. Autorka zwraca uwagę, że w sporze o kryzys chodziło równie o to, kto ma prawo decydował o dobru wspólnym. Ten wymiar jest szczególnie ważny, bo przypomina, że polityka oszczędności zawsze ma konkretnych przegranych. Księdze widać te, że robono usług publicznych była formą obrony demokracji miejskiej. Na koniec, dziedzictwo kryzysu nowojorskiego dla epoki neoliberalnej. Ostatni kluczowy temat dotyczy długiego historycznego znaczenia wydarzeń z lat 70. Philip Swain pokazuje, że kryzys Nowego Jorku stał się precedensem, który wpłynął na sposób myślenia o miastach, podatkach i roli państwa w kolejnych dekadach. Został odczytany jako dowód, że ambitny sektor publiczny jest z natury nie do utrzymania, co wzmocniło język neoliberalny i polityk dyscypliny fiskalnej. W tym sensie książka łączy lokalną historię z globalnym zwrotem politycznym, będąc w Nowym Jorku laboratorium późniejszych reform. Jednocześnie autorka przypomina, że skutki tego zwrotu nie były neutralne, bo dotknęły szczególnie pracowników, mniej zamożnych mieszkańców i instytucje publiczne. Książka jest więc ważna nie tylko dla badaczy historii Stanów Zjednoczonych, lecz także dla osób zainteresowanych współczesnymi debatami o zadłużeniu miast, prywatyzacji i granicach solidarności społecznej. Jej siła polega na pokazaniu, jedna miejska katastrofa pomogła ukształtować polityk znacznie wykraczając poza Nowy Jork. Podsumowując, Fear City warto przeczytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas historia miejskiego kryzysu, polityka gospodarcza, relacje między finansami a demokracją oraz skrótło współczesnej polityki oszczędnościowej. To księga szczególnie cenna dla studentów historii, socjologii, nauk politycznych i urbanistyki, ale takie dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego debaty o zadłużeniu miast i cięciach budżetowych tak czysto mają charakter ideologiczny. Jej głąb zalet jest pouczenie szerokiej perspektywy strukturalnej z uwalnym opisem konfliktów społecznych i instytucjonalnych. W odróżnieniu od wielu księg o kryzysach finansowych, nie sprowadza ona wydarzeń do suchej analizy ekonomicznej. Zamiast tego pokazuje, jak decyzje polityczne, interesy banków i presja narracji o nieuchronności mogą przeobrazić całe miasto. To sprawia, że księga jest zarazem historią Nowego Jorku i opowieści o szerszej zmianie epoki. Dla czytelnika to nie tylko rekonstrukcja przeszłości, ale ten nasz dzieł do lepszego rozumienia współczesnych sporów o państwo, usługi publiczne i sprawiedliwą społeczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, kim Philip Swain, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!